Tu Radio RMF 24. Cały czas zbieramy najnowsze informacje dotyczące potężnego trzęsienia ziemi w Rosji na Kamczatce i jego skutków. Ten wstrząs miał magnitudę 8,8, a epicentrum 120-130 kilometrów na wschód, południowy wschód od stolicy Kamczatki Pietropawłowska-Kamczackiego pod dnem oceanu. Ognisko tego wstrząsu było na głębokości około 20 kilometrów, podaje amerykańska służba geologiczna USGS. Ostrzeżenia przed tsunami wydano na niemal całym Pacyfiku, głównie północnym. To zagrożenie dotyczy w dużym stopniu Hawajów, niektórych wschodnich wybrzeży Rosji, ale także odległego Ekwadoru czy Wysp Salomona, które są na południowym Pacyfiku już właściwie, jak również choćby wybrzeży Japonii. O tym wszystkim porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest profesor Jacek Szczygieł, geolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek proszę nam wyjaśnić, co oznacza ta miara 8,8. No to jeśli sprawdzimy to tak sobie na sucho, że tak powiem, tę liczbę, no to sytuuje ona to trzęsienie wśród kilku najpotężniejszych trzęsień XXI wieku. Wyżej widzę Sumatrę, 2004 rok i tsunami, które kosztowało życie ponad 200 tysięcy ludzi. No i Japonię, katastrofę, która się nam kojarzy z Fukushimą. Ale czy to 8,8 to mówi nam wszystko o sile tego trzęsienia i o ewentualnych skutkach, jeśli chodzi o tsunami?
Cóż, no naprawdę, tak jak pan wspomniał, jest to jedno z... to trzęsienie ziemi plasuje się w dziesiątce najsilniejszych, jakie zostały kiedykolwiek odnotowane. I faktycznie ta granica płyty pacyficznej i płyty ochockiej, czyli właśnie rejonu Kamczatki i północnej Japonii, no sprzyja, geometria granicy tych płyt sprzyja rozwojowi właśnie takich potężnych, najsilniejszych trzęsień ziemi. I no tutaj bardzo istotne jest to, że ono jest jednak relatywnie płytko, co powoduje, że te wstrząsy na powierzchni są nie tylko bardzo intensywne, ale również bardzo długo trwają. I to jest taki element, który, taki czynnik, który może powodować bardzo dużo zniszczeń, ponieważ no, większość trzęsień ziemi, jak jest odnotowywane, trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, natomiast te wstrząsy trwały kilka minut według świadków. No i jeszcze było to trzęsienie ziemi o charakterze tak zwanego megatrust, to znaczy, że do tego przemieszczenia doszło bezpośrednio na granicy płyt. Można by więc powiedzieć, że ta płyta ochocka, czyli ta część, na której właśnie znajduje się Kamczatka, po prostu przesunęła się o prawdopodobnie kilka, może nawet kilkanaście metrów na płytę oceaniczną. Czyli nie był to żaden boczny uskok, żadna drugorzędna struktura, tylko...
Frontalne starcie tych płyt.
Tak. Mhm. To było takie długotrwałe kumulowanie się tych naprężeń. Zresztą nieco ponad tydzień temu na Kamczatce były trzęsienia ziemi właśnie w okolicach 6,5. Potem 20 lipca było magnituda 7,4. I choć mogłoby się wydawać, że pomiędzy 7,4 a 8,8 jest tylko 1,5 stopnia, to jednak ta skala jest skalą logarytmiczną, czyli to trzęsienie ziemi było kilkaset razy silniejsze niż to, które było tydzień temu.
A w jakim stopniu, przepraszam, że przerwę, w jakim stopniu wy specjaliści spodziewaliście się w takim razie, że to może nastąpić na podstawie tych wcześniejszych wstrząsów narastających?
No niestety nie mamy w tej chwili możliwości przewidzenia trzęsienia ziemi. To znaczy każde trzęsienie ziemi, które się w tydzień temu, gdy mówiono o tym trzęsieniu ziemi 7,4, to wtedy podejrzewano, że to wcześniejsze 6,4 było tym poprzedzającym trzęsieniem ziemi, teraz dopiero, i wtedy już mówiono, że...
Że to jest jeżeli główne, a to główne okazało się nastąpić teraz. Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. Mhm. No niestety nie ma w tej chwili narzędzi, które pozwolą przewidzieć trzęsienie ziemi.
Ja wrócę jeszcze do tego pytania dotyczącego miary, tej liczby 8 i 8, no bo my tutaj, jak to w radiu informacyjnym, mówimy głównie o skutkach i skutkach dla ludzi tego trzęsienia ziemi, nie o jego naturze geologicznej. Proszę wytłumaczyć słuchaczom, na ile ta liczba 8 i 8 przekłada się na te skutki na powierzchni? Jaka jest korelacja pomiędzy tą liczbą a jakąś miarą zakłóceń na powierzchni, które grożą różnego rodzaju tragediami?
Tak, więc często w geologii czy przy opisywaniu trzęsień ziemi stosuje się jakby dwie miary. Tą miarą fizyczną jest właśnie magnituda trzęsienia ziemi, czyli energia wygenerowana przez przemieszczanie się tych dwóch płyt. Natomiast często stosowana jest też miara intensywności. To jest miara, która nam mówi właśnie o skutkach na powierzchni. I o ile magnituda jest stała, to znaczy ona się nie może zmienić, bo tak jak mówię, jest to taka wartość fizyczna, to intensywność maleje wraz z odległością od epicentrum trzęsienia ziemi, czyli trzęsienie ziemi o tej samej magnitudzie może mieć różną intensywność na powierzchni w zależności od takich czynników jak chociażby głębokość ogniska, czy właśnie odległość od ogniska, ale też warunków, takich lokalnych warunków geologicznych na powierzchni, bo fale sejsmiczne na powierzchni się różnie zachowują w różnych skałach. Mm-hmm. No i tu akurat w tym przypadku ta intensywność, zgodnie zresztą z przewidywaniami, była bardzo duża. Przede wszystkim właśnie ze względu na ten długi czas przechodzenia tych fal sejsmicznych. Natomiast tu jeszcze trzeba dodać, że przynajmniej z tego, co udało mi się dowiedzieć, to ten rejon nie jest jakoś bardzo mocno zamieszkały.
No, oczywiście.
I nie ma tam też bardzo wysokich budynków i tak dalej, więc przynajmniej jeśli chodzi o prognozy w przypadku potencjalnej liczby ofiar, no to tutaj raczej szacuje się, że raczej będą to setki niż tysiące, pomimo tego, że to trzęsienie ziemi było tak...
Pewnie jeszcze się dowiemy.
Oczywiście to są tylko prognozy, więc właśnie. Ja nie chciałbym, żeby tutaj się powoływano na jakieś twarde dane. Całe szczęście, że to trzęsienie ziemi wydarzyło się w ciągu dnia czasu lokalnego, czyli osoby często były poza domami, były obudzone, świadome, więc mogły ewentualnie wybiec z budynku. No, mamy w pamięci trzęsienie ziemi sprzed 2 lat w Turcji, które zaskoczyło wszystkich w nocy, no i tam wtedy tych ofiar było bardzo dużo. Ale też póki co nie ma bardzo dużo takich informacji o tym, żeby się jakieś budynki zawalały, raczej były to takie częściowe zniszczenia. Także no, miejmy nadzieję, że nie będzie tych ofiar bardzo dużo.
Pewnie jeszcze się dowiemy o tym, jakie są skutki ewentualne, no choćby w Pietropawłowsku Kamczackim, który jest no, stosunkowo blisko tego epicentrum. Absolutnie ma pan rację, my o tym zresztą mówiliśmy już na naszej antenie, że Kamczatka jest terenem bardzo rzadko, skrajnie wręcz rzadko zaludnionym przy powierzchni no, porównywalnej z powierzchnią Polski. Na półwyspie mieszka jakieś 300 tysięcy ludzi, także mamy jedną osobę na kilometr kwadratowy. Jest to w skali świata bardzo wyjątkowo mało zaludniony teren, z tym, że w samym Pietropawłowsku połowa tych ludzi mieszka, więc zobaczymy, jakie tam będą skutki, ale my, podobnie jak światowe media, skupiamy się przede wszystkim na zagrożeniu falami tsunami. Właśnie. Nie wiem, na ile pan zajmuje się takimi badaniami, Nie wiem, na ile w Polsce istnieje taka szkoła, która zajmuje się specyficznie właśnie falami tsunami i tym, jaki jest związek pomiędzy samym trzęsieniem a tsunami. Ale czego tu możemy się spodziewać? No bo były bardzo alarmistyczne te doniesienia. Teraz one wydają mi się być trochę łagodniejsze, ale jednocześnie mamy też informacje z wysp rosyjskich, które no, doświadczają wysokich fal i tam na Kurylach jest rzeczywiście no, sytuacja dość dramatyczna.
Tak, faktycznie właśnie to jest też jeden z tych elementów, który bardzo często towarzyszy, jedno ze zjawisk, które towarzyszy tym trzęsieniom o charakterze megatrust, ponieważ właśnie przez to, że bezpośrednio te płyty się przesuwają, to proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund dno oceanu podnosi się o kilka metrów. No i to jest właśnie ta przyczyna powstawania fal tsunami. I tak jak pan tutaj powiedział, te alarmy zostały ogłoszone w zasadzie na całym Pacyfiku, łącznie z jego południową częścią i Ameryką Południową. No w mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze filmy, pierwsze doniesienia z zalewania właśnie Kamczatki. I tutaj prognozowana jest ta fala na około 3 metrów. Oczywiście im dalej od tego źródła trzęsienia ziemi, tym ta fala, spodziewana fala jest mniejsza, to znaczy jest to około 1,5 metra w Stanach Zjednoczonych, niecały metr na południowym Pacyfiku. Natomiast należy wziąć też pod uwagę, że te fale takie transoceaniczne, one są bardzo szybkie i relatywnie niskie, ale ta fala zmienia charakter w momencie, w którym zbliża się do
wybrzeża,
do brzegu, i to zależy już od charakteru, takiego lokalnego charakteru brzegu, to znaczy zarówno morfologii dna oceanów, jak i charakteru brzegu, bo trochę inaczej będzie to wyglądało na takim wybrzeżu z klifami, inaczej to będzie wyglądało na takich płaskich plażach.
Wydaje się, że jest jeszcze jedna zależność. Proszę nas poprawić, jeśli się mylimy, ale my tutaj w redakcji zastanawialiśmy się, dlaczego ta wysokość tej fali dla Ekwadoru choćby jest prognozowana na wyższym poziomie niż na przykład dla Kalifornii, przynajmniej dla części Kalifornii. No i doszliśmy do takiego wniosku, że Ekwador jest ta linia brzegowa, że tak powiem orientacja tego wybrzeża, sprawia, że ono... Jakby to ująć, no położone jest mimo ogromnej odległości od Kamczatki, położone jest niejako vis-a-vis, więc jest tutaj swego rodzaju też może nie tyle ukształtowanie już dna i rodzaj wybrzeża ważny, ale też taka orientacja tego wybrzeża, jeśli chodzi o kierunki świata. Mylimy się? Dobrze zgadujemy?
Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem czy... Taka zależność istnieje, może
to jest nasz domysł,
to tak,
może to przypadek. Dobrze. Bardzo dziękujemy za te informacje. Już czas nasz trochę goni. Za kilka minut u nas fakty będą. Bardzo dziękujemy. Profesor Jacek Szczygieł, geolog z Uniwersytetu Śląskiego, był moim i Państwa gościem.